Biblia kończy się tak samo, jak się zaczyna. W pewnym sensie, w pewnym stopniu, mniej więcej. To nie jest tak, kochani, że tych 64 księgi, które są pomiędzy pierwszą i ostatnią księgą Biblii, nie ma znaczenia, jak najbardziej one mają znaczenie. Nie mogę się nadziwić, kiedy myślę o 66 księgach, które są takim Bożym, które są kanonem, z którego korzystamy, przedstawiającym jedną ciągłą historię, Bożą historię. Nie mogę się nadziwić, bo to są księgi, które były pisane na przestrzeni 1500 lat przez 40 różnych autorów na trzech różnych kontynentach, przez ludzi, którzy byli rolnikami i ludzi, którzy byli królami. Ludzi, którzy pisali w lochu, na wolności, na pustyni, w różnych miejscach, ludzi, którym towarzyszyły różne emocje, a jednocześnie, kiedy przyglądam się tym księgom, to nie mogę się nadziwić, że to jest ciągle jedna ciągła Boża historia, opowiedziana od początku do końca. A więc te 64 księgi poza pierwszą i poza ostatnią księgą są jak najbardziej ważne, ale Biblia kończy się tak samo, jak się zaczyna. W pewnym stopniu, w pewnym sensie. Mniej więcej tak samo. Pamiętacie, jak się zaczyna? Zaczyna się od tego, że Pan Bóg stwarza cały wszechświat, niezwykły wszechświat, którego uwieńczeniem są pierwsi ludzie. Taka korona, czy wisienka na torcie, korona Bożego stworzenia, kiedy Bóg stwarza najpierw Adama, którego to mnie fascynuje, że kiedy czytam ten opis, to nie mogę się znowu nadziwić, że o ile wcześniej ten Bóg, taki Bóg, jakim go poznajemy, czyli Bóg, który jest wszechpotężny, który potrafi stworzyć wszystko słowem, jednym swoim słowem, Bóg, który mógł powiedzieć słowo po tym wszystkim, jak stworzył gwiazdy, zwierzęta, ciała niebieskie, ziemię, mógł swoim słowem stworzyć tych dwoje, Adama i Ewę. A jednak czytamy w Bożej Księdze, że Bóg ukształtował człowieka. Wyjątkowe określenie, które wskazuje na Boże zaangażowanie. Bóg się przejął tak bardzo, wiedział, że to jest coś szczególnego. Uwieńczenie jego stworzenia. Ukształtował, wskazuje na intencjonalność, na takie osobiste zaangażowanie. Bóg kształtuje najpierw Adama i wiecie, nie wiem dlaczego tak to jest, że Bóg stworzył najpierw Adama, a dopiero później Ewę, którą przyprowadził do Adama. Miałem taką rozmowę jakiś czas temu i mówiliśmy o tym, no przecież gdyby Bóg chciał, to nie tylko stworzyłby tych dwoje, ale na dobrą sprawę mógł stworzyć 7 miliardów ludzi od razu, a tego nie zrobił. W jaki sposób zaczął najpierw od Adama? I to jest zastanawiające, że Adam jest tym, który jako pierwszy ma kontakt z Bogiem. Adam jest tym, który jest osadzony w ogrodzie. Adam jest tym, któremu Bóg powierza troskę o ogród, dbanie o ogród. Ma go uprawiać, ma go doglądać. Później są te zwierzęta przyprowadzone do Adama, które Adam nazywa, nadaje imię każdemu ze zwierzaków i czytamy w Bożym objawieniu, że nie znalazła się pomoc odpowiednia dla Adama. Dlatego Bóg stwarza, wyjmuje żebro, stwarza kobietę, przyprowadza ją do Adama, kształtuje tą kobietę, przyprowadza ją do Adama i tych dwoje staje się jednym. Adam, słowa, które są pełne wdzięczności, rozkoszy, radości, kiedy zobaczył Ewę, mówi, ta dopiero jest kością z moich kości. Ciałem z mojego ciała będzie się nazywała mężatką, ponieważ z męża została wzięta. A kobieta jest dopełnieniem, czy razem tworzą całość, są stworzeni na obraz, na podobieństwo Boże. Dwie połówki, to jest trochę tak, jak kiedyś bawiłem się z naszymi dziećmi plasteliną, gdybyście mieli ulepić kulkę z plasteliny i później rozszczepić to i próbować to z powrotem połączyć, to nie jest idealna ilustracja. Może znajdziecie lepszą, nie wiem, to dajcie mi pomysł, że jest lepsza ilustracja, ale chodzi o dwie idealnie pasujące połowy, które kiedy złączymy to razem, to jedna nie istnieje bez drugiej i to idealnie pasuje do siebie. Oni tworzą jedność emocjonalnie, intelektualnie, duchowo i na samym końcu fizycznie. Ale to, co ma miejsce, to jest chyba najtrudniejsza rzecz do przyjęcia, bo szatan musiał być jakiś upadek prastworzenia wcześniej. Nie wiemy, skąd się nagle bierze szatan w ogrodzie i nie wiemy, dlaczego przychodzi do Ewy najpierw, rozmawia z Ewą, a Ewa zrywa owoc, daje go Adamowi. Po tym, kiedy Adam spożywa ten owoc, to czytamy w Bożym Słowie, że wtedy, dopiero wtedy, kiedy Adam skosztował, nie wtedy, kiedy Ewa, wtedy on zjadł i wówczas otworzyły im się oczy i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Kiedyś znalazłem taki zbiorek aforyzmów na temat Adama i Ewy. Już gdzieś go mam w swoim księgozbiorze. Całe mnóstwo takich dowcipów o Adamie i Ewie. Jeden mi utkwił szczególnie w głowie. Być może go słyszeliście. Tylko Adam i Ewa mieli doskonałe małżeństwo. Ponieważ ona nie musiała wysłuchiwać, jak jego mama gotowała, a on nie musiał słuchać, jak wielu innych mężczyzn ona mogła poślubić. Bardzo to było zabawne, ale myślę sobie o tym, że możemy się uśmiechać i myślę o tym, że rzeczywiście tak było, że oni mieli to doskonałe małżeństwo, doskonałe relacje, ale tak naprawdę nie byli w stanie wytrwać w tych doskonałych relacjach zbyt długo. I dzisiaj my możemy jedynie domniemać, możemy się domyślać, jakby to było. Jakby to było, gdyby oni nie podjęli tej druzgocącej decyzji. Jakby to było wychowywać dziecko w takim absolutnie idealnym kontekście, kiedy oni mają doskonałe relacje z Bogiem i doskonałą relację, idealną relację ze sobą nawzajem i w takim kontekście tej idealnej relacji doskonałej z Bogiem i ze sobą mogą wychowywać swoje pierwsze dziecko. Z poziomem IQ nie wiem jakim, ale mogą wychowywać tego chłopca czy tą dziewczynę. No wiemy, kto się tam rodził dalej i wiemy, że to się rodziły te dzieci później na podobieństwo już Adama i Ewy, ale spróbuj przez chwilę pomyśleć, jakby to mogło wyglądać. Jakby mogło wyglądać, mógł wyglądać świat, w którym Adam nie zapominałby o rocznicach swojej żony na przykład. Albo świat, w którym nie byłoby mowy o tym, że te, wiecie, te słowa, kiedy są napięcia w małżeństwie, w rodzinie, ty zawsze tak robisz, albo ty nigdy tego nie robisz, albo pamiętasz coś, tam i są kartoteki później wertowane, wyciągamy kartotekę i to jest to, co mamy do zaoferowania swojej żonie, bo przecież ona jest, no to zawsze jest jej wina. Znaczy w naszym przypadku tak jest, że to jest zawsze była ty wina, ale zawsze jest po obu stronach wina. Kochani, idealne małżeństwo, nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego. To, co mnie też zastanawia w tej historii, kiedy o tym myślę, to, że jeszcze przed chwilą czytałem o tym, że wszechpotężny, wszechobecny, wszechmocny Bóg, który dopiero co stwarzał świat mocą swojego słowa, który stworzył ludzi jako uwieńczenie tego stworzenia, jako wisienkę na torcie, który się przechadzał w ogrodzie, był razem z nimi, był dla nich. Teraz ten sam Bóg, czytamy, to jest pewnego rodzaju metafora. Bóg, który szuka ludzi. A oni, po tym jak zgrzeszyli, schowali się za drzewem oboje, bo usłyszeli Boga, który idzie, który się przechadza. I czytamy, że Bóg szukał ich. Albo ten sam Bóg później zadaje pytanie, gdzie jesteś. No, tak jakby wszechmocny, wszechpotężny, wszechwiedzący Bóg nie wiedział, gdzie oni są. Oczywiście, że wiedział, gdzie. To było testujące pytanie. Wiecie, nie mogę się nadziwić, że mam do czynienia z Bogiem, z Twórcą, z Ojcem, który szuka. Biblia kończy się tak samo, jak się zaczyna. No prawie, w pewnym sensie, w pewnym stopniu. Bo kiedy dochodzimy do tych dwóch ostatnich rozdziałów ostatniej księgi Biblii, to dowiadujemy się z tych rozdziałów, że to jest świat, który możemy sobie jedynie na razie, póki co wyobrażać. Rozdział, który mówi o nowym niebie, o nowej ziemi, o nowym mieście Jeruzalem. Uderzyło mnie to ostatnio, bo przez lata myślałem, że Jeruzalem to nowe miasto, o którym jest mowa. To jest takie fizyczne miasto, które Bóg gdzieś tam stworzy. I jeżeli żyjesz takim przekonaniem, no to masz takie prawo. Możemy w taki sposób też odczytywać ten tekst. Ale myślę sobie o tym, że skoro na początku 20 rozdziału, 21, mowa jest o tym, że zobaczyłem święte miasto, nową Jerozolimę, zstępowała ona z nieba od Boga, przygotowana była jak panna młoda. A później przeskakujemy niżej, w 9 wersecie dalej Jan pisze, chodź, pokażę ci pannę młodą, małżonkę baranka, czy wybrankę baranka. Innymi słowy, domyślam się, że może to, kiedy jest mowa o tym świętym mieście, to nie jest fizyczne miasto z murami, ale to Boży lud tworzy to miasto. Ty i ja, każdy z nas. święte miasto, które Bóg przygotowuje. Bóg, który mówi tutaj o tym, że nie ma już morza, które zawsze jest w takich, w tego typu księgach, jak objawienie wskazuje na chaos, na grzeszność, na upadek, na bezbożność. Nie ma już morza. To jest miejsce, w którym Bóg rozbija niejako swój namiot i spotyka się ze swoim ludem. Z tym ludem, który nie doświadcza już tego wszystkiego, czego my dzisiaj doświadczamy. To znaczy nie ma w tym mieście czy tej rzeczywistości jest otarta wszelka łza. Nie będzie tam śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani znoju, ani nic przeklętego. Jan mówi, cytuję słowa Boga żywego, który mówi, oto wszystko nowym czynię. Nowym nie w sensie czasowości, ale nowym w sensie jakości. Bóg czyni coś zupełnie wyjątkowego, coś nowego. Nie widziałem w tym mieście, fascynujące, nie widziałem w nim przybytku, dlatego że Pan Bóg Wszechmocny jest jego przybytkiem. Nie ma tam nocy też. Bóg swoim majestatem, swoją chwałą oświetla tą nową rzeczywistość. I czytamy 22 rozdział, że na środku ulicy miasta po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia, wydawało 12 owoców, rodziło owoc. Każdego miesiąca jego liście miały moc uzdrawiania. W mieście nie będzie już nic przeklętego. Wszyscy będą oglądać oblicze Boga na swoich czołach, będą nosić jego imię. Owocowanie, drzewo, owoce, bezgrzeszność. Kochani, Biblia kończy się tak samo, jak się zaczyna. Rzecz w tym, że my dzisiaj, tak jak tu jesteśmy, ani nie żyjemy już w cieniu tego pierwszego drzewa i ogrodu, bo to jest dla nas odległą przeszłością, której tylko czytamy i możemy się domyślać, jak to było, ale też jeszcze nie żyjemy w tej nowej rzeczywistości i w cieniu tego drzewa, o którym pisze Jan w Księdze Objawienia Jana. Ani tam, ani tu. I dzisiaj z Honoratą, jak rozmawialiśmy i Honorata użyła słowa w międzyczasie, to powiedziałem, a no to właśnie to jest to, o czym ja dzisiaj będę między innymi mówił. Będę mówił o tym, że my żyjemy w międzyczasie. Jak wielu z was miało w tym, to nie jest pytanie retoryczne, ja naprawdę pytam teraz. Jak wielu z was miało, pomimo COVID-a, który gdzieś tam się zaczęło, to luty jakoś tak, pierwsza fala, później odwilż, później druga fala, trudne rzeczy się dzieją, a nawet dzisiaj tutaj o poranku słyszałem o moich przyjaciołach, którzy się zmagają zdrowotnie, są pod respiratorem. Niełatwy okres, ludzie, z kimś tu rozmawiałem, szuka pracy. To jest czas, który jest wyzwaniem dla wielu z nas. Ale chcę wierzyć w to, że pewnie nie zawsze tak było, nie zawsze tak jest. Jak wielu z was miało jakieś dobre chwile w tym roku? Mieliście takie dobre chwile? Ręka do góry. Chcielibyście powiedzieć jednym słowem, jednym zdaniem. Dla mnie dobrą chwilą było, to nie jest pytanie retoryczne, to jest dialog, który chcę prowadzić z wami. Dobrą rzeczą było spędzanie czasu z rodziną. Dobrą rzeczą było co? Jeszcze raz. Pogodzenie z siostrą, halleluja, chwała Panu, dzięki Bogu. Ze słyszenia już znam Twoją siostrę, mam nadzieję, że ją poznam osobiście, proszę. Jeszcze raz? Spotkałem, wybaczcie, już jestem po 50 i trochę i lewe ucho i prawe szwankuje mi, ale wy też macie maseczki. Tak, dobrą chwilą było, co? Patrycja, miało być jednym słowem albo jednym zdaniem. Masz piątkę z plusem i z kwiatuszkiem. Dzięki, już nie musisz odpowiadać. Okej. Okay. Ktoś jeszcze? Dobrą chwilą było co w swoim życiu? Proste rzeczy nawet jakieś ma. Mieliście takie, mam nadzieję.
Patrzenie, jak nasz syn zaczyna chodzić.
Z dobrymi chwilami to jest trochę tak jak z... I dzięki Bogu za nie, że je mamy. To jest Boża łaska, ale z dobrymi chwilami to jest tak, jak w tej piosence, zdaje się, Dżemu, kiedy mama rozmawia ze swoim synem i mówi mu, że w życiu, jak to jest w życiu, dobre są tylko chwile. W życiu dobre są tylko chwile, synku, tak śpiewa mama, czy mówi mama swojemu synowi. I kiedy tak myśleć o liryce, o tekście tej piosenki, to niektórzy z nas mogliby dojść do wniosku, że no fajnie, mamy te dobre chwile, ale jak to jest, że niektórzy z nas mają tych dobrych chwil więcej niż inni? Takie możemy mieć wrażenie. Natomiast poza tymi dobrymi chwilami, pastor Wood zrobił takie zestawienie. Żyjemy w międzyczasie, gdzie łagodność nie ma dobrych notowań. Przemoc jest celebrowana, powściągliwość wyszydzana, cudzołóstwo jest podziwiane, kobiety są traktowane jak przedmioty, dzieci są wykorzystywane. Świat, pisze Wood, świat pomiędzy tymi dwoma drzewami, pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami jest światem, w którym agonia stała się naszym hymnem, a zmaganie stało się naszym językiem ojczystym. Myśląc o tych dwóch tekstach, wiecie, ja myślę o tym już od dobrych paru miesięcy i nie tylko myślę o tym i analizuję te dwa teksty, ale też rozmawiałem z gronem przyjaciół i siadaliśmy przy różnych okazjach, gdzieś tam rozmawialiśmy na różne tematy, ale też wiedząc o tym, że o tym będę mówił, powiedziałem im, jakbyście opisali tą rzeczywistość, w której my żyjemy, między rozpięci między jedną a drugą rzeczywistością. I to są takie słowa, które zebraliśmy. To jest wynik kilkunastu różnych rozmów. Rozczarowanie, ból, niepewność, strach, zazdrość, zawiść, obłuda, kłamstwo, bluźnierstwo, zranienia, niedotrzymane słowa, złamane obietnice, gorycz, smutne wspomnienia, złość, wyrzuty sumienia, żal, rozpacz, błędne decyzje, trudne decyzje, druzgocące w konsekwencjach decyzje, wypalenie, depresja, choroba, dezorientacja, samotność. Można popaść w depresję, kiedy się tego słucha. Ale no to jest lista, którą stworzyliśmy razem z przyjaciółmi, pomimo tych dobrych chwil, przez które przechodzimy i które przeżywamy. Nie jestem dobrym artystą, ale myśląc o tym, co powinienem wam dzisiaj powiedzieć, zrobiłem taki rysunek. Mam nadzieję, że wszyscy go widzicie. Bóg jest jeden w trzech osobach. Bóg Ojciec, Bóg Syn Boży, Bóg Duch Święty. Trójjedyny Bóg, który wiecznie istnieje w relacjach wzajemnej miłości, równości we wzajemności, Ojciec, Syn i Duch Święty. To są relacje, których my nie znamy, do których Bóg nas zaprasza i też do których niejako nas uzdania w kontekście stworzenia. Trzew w tym kółeczku to jest człowiek. Bóg stwarza człowieka po to, żeby człowiek miał z nim relację. Ale poprzez tą decyzję, którą podejmują pierwsi ludzie, Adam i Ewa, te relacje zostają z Bogiem, zostają naruszone, one zostają zerwane. Natomiast to, co się dzieje, to człowiek, ponieważ, wiecie, ponieważ my jesteśmy relacyjni, spróbuj przeżyć przez kilka miesięcy sam, nie odzywając się do nikogo, nie rozmawiając z nikim. Albo spróbuj grać mecz piłkarski, nie muszę zwrócić uwagę, jak piłkarze strzelą bramkę i co się zwykle dzieje, kiedy brama wpada. Muszą mieć kogoś, z kim będą się cieszyć tym, że jest bramka, więc zwykle się obejmują, całują, skaczą na siebie i tak dalej, bo tacy jesteśmy. Można by z każdej sfery, z każdej dziedziny podać przykład, że my jesteśmy relacyjni. Nawet jeżeli są takie sytuacje, że jest ktoś w twoim życiu, ktoś bliski, kogo kochasz przez zaciśnięte zęby, to dalej prawda jest taka, że jesteśmy stworzeni do relacji. Nie możemy żyć bez relacji. Bóg nas tak zakodował, Bóg nas takimi stworzył, ale ponieważ zbuntowaliśmy się przeciw Bogu i te relacje zostały zerwane, a jesteśmy stworzeni do relacji, to weszliśmy w relację z czymś innym. Weszliśmy w relację ze śmiercią. To jest nasza relacja. Dzisiaj. Bez Chrystusa oczywiście. Weszliśmy w relację, skleiliśmy się niejako. Mieliśmy być sklejeni ze sobą, Adam i Ewa, i z Bogiem, a człowiek skleił się ze śmiercią. To znaczy, że dzisiaj my często myślimy tak, jak myśli śmierć. Robimy to, co robi śmierć. Postępujemy tak, jak postępuje śmierć. Nawet jeżeli nie chcemy tego, jeżeli się przed tym zbraniamy, to nasze myśli, nasze słowa, nasze zachowania, nasze czyny, powtarzam, bez Chrystusa, to potwierdzają. Bez Chrystusa, bo dzięki Bogu Bóg znalazł rozwiązanie. Bóg, który, i to ciekawe rozwiązanie, fascynujące, myślę sobie, jaki ten Bóg jest niesamowity. Bóg, który jest życiem, nie może mieć nic wspólnego ze śmiercią, nic wspólnego. Bóg, który jest światłem, nie może mieć nic wspólnego z ciemnością. Więc w jaki sposób ten Bóg może tego biednego człowieka, jak mu może pomóc? Nie może zniszczyć śmierci, bo gdyby niszczył śmierć, to zniszczyłby całą ludzkość. I to była jedna z opcji, jedno z rozwiązań. Bóg mógł od razu zrobić, jednym słowem, tak jak stwarzał świat, mógł zrobić, powiedzieć koniec. Nawet nie musiał mówić, mógł pomyśleć, koniec. I cała ludzkość przestałaby istnieć. Ale to jest fascynujące, że Bóg posyła na świat kogo? Pomóżcie mi, to nie jest pytanie retoryczne. Bóg posyła swojego szczególnego Syna na świat, który stał się człowiekiem, to jest Boże rozwiązanie, który się urodził jako bezbronne, niewinne niemowlę, dorastał tak samo jak my, doświadczał tego wszystkiego, czego my doświadczamy, był kuszony tak, jak my wszyscy jesteśmy kuszeni, doświadczył wszystkiego tego, czego my doświadczamy za wyjątkiem grzechu.
Syn, który skleił się ze śmiercią, tak jak myśmy się skleili, tylko dobrowolnie, przeszedł przez śmierć, przeszedł przez grób, po czym zmartwychwstał, później, jak czytamy, stąpił do to jest piekło, o tym Piotr pisze, stąpił do piekieł, albo do niższych części ziemi, albo do otchłani, a potem co zrobił? Wrócił już po zmartwychwstaniu stąpił do piekieł i później wrócił do Ojca i zasiadł po prawicy Boga. Rabbi Zacharias zauważył kiedyś, że krzyż Chrystusa jest jedynym miejscem, gdzie zło, sprawiedliwość, miłość i przebaczenie, wszystko te cztery aspekty się pokrywają i stykają ze sobą. To jest jedyne miejsce na krzyżu Chrystusa. W normalnej, jakiejkolwiek innej rzeczywistości zło nie będzie chciało mieć nic wspólnego z miłością. Przebaczenie ze sprawiedliwością. Nie jest w stanie to koegzystować. Jedynie na krzyżu to się wszystko zło. Jezus wziął na siebie całe zło. Tam się okazała wszelka Boża sprawiedliwość, cała Boża miłość i jednocześnie Boże przebaczenie. Dlatego, kochani, w tym świecie, w którym żyjemy, rozpięci między początkiem i końcem, gdzie koniec jest prawie taki sam jak początek, kiedy my jesteśmy rozpięci między tymi dwoma rzeczywistościami, między dwoma drzewami, drzewie w ogrodzie i drzewie, o którym pisze Jan w objawieniu Jana, ratunkiem dla nas jest co? Jest inne drzewo, można by powiedzieć. Drzewo krzyża. Drzewo, na którym Jezus zajął twoje i moje miejsce. Niedawno świętowałem urodziny. Nie pamiętam zwykle o moich urodzinach. Rodzina mi o tym przypomina. A czasami pamiętam, ale jakoś tak nie staram się szczególnie. Po prostu przychodzi mi to do głowy. Ale nie mogę nie myśleć, że tak naprawdę w naszym życiu, w moim i w twoim, nie wiem, kiedy są twoje urodziny, są ważne trzy daty. Data, kiedy się urodziłaś. Data, kiedy odejdziesz z tego świata, który to jest to, co tylko Bóg jeden raczy wiedzieć. Jest trzecia data, to jest dzień, w którym zrozumiałaś, po co tak naprawdę żyjesz. Nie jesteś w stanie zrozumieć, po co żyjesz bez krzyża Chrystusa. Nie jesteś w stanie. Nie jesteś w stanie zrozumieć, jak bardzo jesteśmy sklejeni ze śmiercią, zjednoczeni ze śmiercią, że tylko Jezus jest w stanie nas oderwać, odkleić od tych grzechów, od śmiertelnych czynów i myśli, od całego wszelkiego tego zła. Bo wiecie, bo grzech to nie jest tylko przekroczenie Bożego przykazania, zbuntowanie się przeciwko Bogu. Grzech to jest oderwanie się od Boga, tego Ojca, z którym mieliśmy mieć relację i sklejenie się z czymś albo z kimś. W tym przypadku ze śmiercią. Jedynie Jezus jest w stanie nas odkleić i przykleić z powrotem do Boga. Nie mogę się nadziwić, kiedy myślę o Bogu, który jest Bogiem, który wychodzi. Bogiem, który wtedy, kiedy ludzie zgrzeszyli, to On był tym, który szedł przez ten przysłowiowy ogród i szukał tych ludzi. Bóg nie tylko wtedy szuka, ale później regularnie czytamy w Starym Testamencie, że Bóg przychodził do Izraela, do tego narodu, który wybrał. Bóg przychodził do nich. Na różne sposoby to jego przychodzenie się przejawiało, ale Bóg był tym, który przychodził. Jednocześnie Bóg, który przychodził do Izraela, był tym, który posyłał Izraela po to, żeby Izrael, do którego Bóg przyszedł, mógł, tak jak Bóg do nich przyszedł, tak oni mogli pójść dalej i rozgłaszać, mówić wszem i wobec, że jest jeden, jedyny, prawdziwy, żywy Bóg, który jest w stanie zmienić życie ludzi. Później ten sam Bóg posyłał proroków, którzy przychodzili do narodu. Pamiętacie ten tekst, autor listu do Hebrajczyków mówi, kiedy nadeszła pełnia czasów, co zrobił Bóg? Posłał Bóg swojego Syna. Innymi słowy, Jezus przyszedł. I tak jak Bóg przyszedł, tak samo o Jezusie czytamy, że przyszedł bowiem Syn Człowieczy, przyszedł Syn Człowieczy, aby co? Aby szukać i zbawić to, co zginęło. No i ten wielki nakaz misyjny, końcówka Ewangelii, idźcie na cały świat, albo tam jest imię słów użyte, a idąc tak, jak jesteście, tak, jak stoicie, kiedy idziecie, kiedy wychodzicie do pracy, z domu, na uczelnię, do sąsiada, do rodziny, wtedy, kiedy przeżywacie swoje życie na co dzień, kiedy wychodzicie, a kiedy idziecie na cały świat, to głoście Ewangelię każdej osobie, czyniąc ludzi uczniami i chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Myślałem ostatnio o naszej rodzinie, o takich trudnych czasach emigracji. To była ta emigracja taka wczesna, końcówka lat 80., kiedy wyjechaliśmy z Batą, byliśmy młodym małżeństwem. Pół roku po ślubie. Wszystko, co wiedzieliśmy, to to, że nie chcemy mieszkać w komunistycznej Polsce. To wszystko wiedzieliśmy. Spaliliśmy wszystkie mosty ze sobą, sprzedaliśmy nasz dobytek za astronomiczną kwotę $250. To był telewizor kolorowy, meblościanka, jakieś tam rzeczy. Myśleliśmy wtedy, wow, półroczne zarobki, ale kasa. Wyjechaliśmy szukać szczęścia do Kanady przez Austrię. O mały włos już się wtedy nie posypało nasze małżeństwo. Szło na noże. Nie chcecie znać szczegółów. Może kiedyś pogadamy o tym. Dotarliśmy do tej Kanady, tak sobie dzisiaj myślę, dwójka takich szczawi, 24 lata i 23. Wcześniej myśleliśmy, kurczę, my wszystko wiemy, co ci starzy nam mówią ciągle, że będzie to, będzie tamto. Przecież my wszystko wiemy. Tak wiedzieliśmy, że się o mały włos nie posypało. Nasze pierwsze dziecko się urodziło daleko od domu, daleko od rodziców, daleko od przyjaciół. Nowy kraj, obcy kraj, obca kultura. Wychowanie dziecka, szukanie pracy w tym wszystkim. Trudno się było odnaleźć. Powiem wam, pewnie słyszeliście to, bo to nie jest nowe. Ja się powołuję często na te dwie rodziny, które zabiegały o nas. To była rodzina Paul, Eunice, Les i Ella. Paul miał wtedy 50 parę lat. Les koło 60 z żoną. Którzy nie tylko otworzyli swoje domy dla nas, ale też swoje serca. I dzisiaj ja sobie myślę, że oni byli tacy mili, tacy fajni, ale też nie mogę nie myśleć, że oni widzieli to, czego my wtedy nie widzieliśmy. Widzieli nasze zmagania, widzieli nasze dylematy, nasze rozterki i wiedzieli i po prostu niejako, tak jak Filip przyłączył się do wozu Eunucha, tak oni się przyłączyli trochę do wozu naszego życia, żeby nam pomóc, żeby być dla nas, żeby być z nami. Paul, Eunice, Les i Ella. Dzisiaj ich nie ma, już są u Pana. Doświadczałem tej rzeczywistości. Częściowo. A ja nie mogę nie myśleć o tym, że być może w życiu właśnie chodzi o to, że jeżeli jestem świadomy tego, że nie żyję w cieniu tego pierwszego drzewa i z konsekwencji i skutków grzechu, już tam nie jestem, ale jeszcze tutaj nie jestem, to po co żyję? Mówiąc o tych trzech datach ważnych, dzień urodzin, dzień odejścia i dzień, w którym zrozumiałem, po co żyję. Być może tak to jest, że żyję po to, żeby pomagać innym stawać się naśladowcami tego Jezusa, który jedynie jest ratunkiem. Dlatego Paweł mówi o tym, że Ewangelia, nie wstydzi się tej Ewangelii, bo ona jest mocą Bożą każdego, kto wierzy. Każdego. Innymi słowy, jest efektywna. Ona jest w stanie zrobić to, do czego Bóg ją zamierzył. I to się nam nigdy nie znudzi, bo tylko Ewangelia jest w stanie pomóc ci być innym synem, inną córką, innym mężem, inną żoną, innym pracownikiem, innym sąsiadem, innym ojcem, inną matką, innym biznesmenem. Tylko Ewangelia. Ona nie jest tylko dla tych, którzy nie znają Jezusa, po to, żeby mogli poznać Jezusa i później odfajkować i odklepać, ale ona jest po to, żeby moje życie, które jest przeżywane między tym drzewem a tym, mogło wyglądać inaczej dzięki Jezusowi. A więc Biblia kończy się tak samo, jak się zaczyna. Prawie tak samo. W pewnym sensie. W jakim stopniu. Dwa drzewa, jedno na początku, drugie na końcu historii, a gdzieś po drodze drzewo krzyża. A ty, jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to masz niesamowity przywilej, ogromny przywilej czynić innych uczniami, bo drzewo krzyża stało się twoim sensem i jednocześnie twoim powołaniem. Pan z tobą i z nami wszystkimi. Amen.